przenosimy się w samo serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, bo tak piszą dzisiaj o Rudzie Śląskiej w encyklopediach. Pytanie, co będą pisali za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Jest z nami wiceprezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Jest porozumienie rządu z górnikami, zakłada stopniowe zamykanie kopalń. Jedni mówią, że to jest pogrzeb branży górniczej, inni, że to jest otwarcie drzwi do zielonej przyszłości. A Pan co powie?
No ja powiem, że czuję ulgę, bo dzisiaj miała być demonstracja w naszym mieście w Rudzie Śląskiej, tam miało być ponad 4 tysiące osób. Więc trudna sytuacja, pamiętamy, że jest epidemia. Jeszcze do tego pogoda nie dopisuje, więc cieszę się z tego powodu, że tej demonstracji nie było, że te rozmowy dały efekt w postaci porozumienia, no bo te 4 tysiące osób jakby się przeziębiło, by się zastanawiali też, czy to jest COVID, czy to jest jednak tylko przeziębienie, więc ulga na pewno z tego powodu, ale też ulga z tego, że rozmowy są podjęte i dają jakieś konstruktywne rezultaty. Także z tego się cieszę, czuję ulgę.
Niemal 140 tysięcy mieszkańców ma Ruda Śląska. Jaka część z nich to są górnicy, a jaka część to są rodziny górnicze?
No, panie redaktorze, trzy ruchy kopalni Ruda to jest 7200 osób zatrudnionych. My mamy takie dane, że 4100 z tych 7000 to są mieszkańcy Rudy Śląskiej. No, jeżeli każdy górnik ma rodzinę, trzy osoby w rodzinie, cztery osoby w rodzinie, no to już daje nam to kilkanaście, dwadzieścia kilka tysięcy osób.
A ile osób w Rudzie Śląskiej pracuje właśnie wokół kopalni?
Górnictwa, no to już mówię, panie redaktorze, bo generalnie liczy się tak, że jedno miejsce w kopalni to są trzy miejsca w tych przedsiębiorstwach około górniczych, więc 21 tysięcy. Szacujemy, że około połowa z tych osób, czyli kolejne 10 tysięcy osób, to są ludzie, którzy mieszkają w Rudzie Śląskiej.
Porozumienie rządu z górnikami zakłada, że kopalnie będą działały, ta ostatnia kopalnia w Polsce to jest 2049 rok. Wygląda nieźle, tylko w przypadku Rudy Śląskiej chodzi o zupełnie inne daty.
Rzeczywiście, no z tych nieoficjalnych informacji wiemy, że pierwsza kopalnia, pierwszy ruch ma być likwidowany w przyszłym roku, ale takie zapowiedzi były już wcześniej, przed samym jakby tym, tą taką bardzo mrożącą w żyłach zapowiedzią, że wszystko będzie likwidowane w tym roku, wszystkie trzy ruchy, więc to żeśmy się spodziewali. A co do tych dwóch pozostałych ruchów, czyli Bielszowice 2024, więc 4 lata, a Halemba 2034, więc jeszcze tych lat kilkanaście.
Ale rozumiem, że pan oficjalnych danych na ten temat nie ma. Nie widział pan tego dokumentu?
Nie widziałem, panie redaktorze. My prosiliśmy od początku, pani prezydent Grażyna Dziedzic o to prosiła, żeby być przynajmniej na statusie obserwatora w tych rozmowach, które się toczyły między rządem i samorządem. No niestety do tego nie doszło, więc mam informację z drugiej ręki. Ale one dochodzą z kilku źródeł, więc myślę, że polegają na prawdzie.
No, sam pan powiedział, że o tym, że trzeba coś zrobić, że trzeba będzie zamykać kopalnie, wiemy nie od dziś, mówiło się o tym wcześniej. Pytanie więc, co miasto Ruda Śląska zrobiło do tej pory, żeby przygotować się na tę sytuację, żeby pomóc górnikom przetrwać przez kolejne lata, górnikom i ich rodzinom?
Tak naprawdę wtedy, gdy pani prezydent Grażyna Dziedzic doszła do władzy, czyli w 2010 roku, zaczęliśmy strategię wdrażać, strategię rozwoju miasta uchwaloną w 2013 i tam już mamy takie działania, które jakby mają za zadanie zdywersyfikować naszą gospodarkę lokalną.
Strategia zdywersyfikować, panie prezydencie. Ja czytałem tę strategię i przytoczę. Tam jest na przykład tak napisane, że Ruda Śląska powinna być miastem dobrych warunków dla zaspokajania oczekiwań i rozwoju swoich mieszkańców oraz wykorzystywania ich energii, kompetencji, kreatywności i przedsiębiorczości. Papier wszystko zniesie, ale tak naprawdę, po ludzku, gdyby mi pan powiedział i naszym słuchaczom, co zrobiliście dla górników do tej pory?
Dla górników, panie redaktorze, no bo to jest jedna rzecz, to stworzyć alternatywę i my właśnie ją tworzymy od lat. Budujemy trasę NES, wokół której są tereny przemysłowe, gdzie chcemy przyciągnąć inwestorów, oni mają stworzyć miejsca pracy alternatywne, podobnie jak w strefie ekonomicznej.
I jakich inwestorów przyciągnęliście? Kto zdecydował się zainwestować w Rudzie Śląskiej i dać pracę mieszkańcom waszego miasta?
No, mamy duże centrum logistyczne kilku miejscach te centra są, więc to kilka, ponad 1000 miejsc pracy, ale to, panie redaktorze, nie tylko kwestia tej alternatywy. My także przygotowujemy plan, taki plan, master plan dla miasta górniczego, żeby przyspieszać adaptację tych terenów przemysłowych, które są teraz górnicze. I widzimy, że to się dzieje bardzo długo w aktualnym porządku prawnym. Chcemy przyspieszenia, mamy takie propozycje przygotowane. Ja powiem szczerze, czekam na moją szefową, która będzie w przyszłym tygodniu w pracy i będziemy ogłaszali ten taki plan. I liczymy na to, że zostaniemy wysłuchani przez
plan,
rząd.
To przyszłość pewnie dalsza troszkę, a dzisiaj udało wam się ściągnąć do Rudy Śląskiej na przykład fabrykę samochodów elektrycznych, no, której jeszcze nie ma, ale która ma powstać na Śląsku właśnie.
Robimy wszystko, żeby ta fabryka powstała i w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu w piątek, był gościem pani senator Dorotkiej minister Michał Kurtyka i byliśmy na terenie przemysłowym, tym razem po Hucie Pokój w Nowym Bytomiu Rudy Śląskiej i tam chcieliśmy zainteresować i pokazywaliśmy potencjalnym inwestorom ten teren i tam mogłaby być lokowana właśnie tego rodzaju fabryka.
A portal naszemiasto.pl pisze, że sprawa jest już przesądzona i że przegrywacie z Jaworznem. Nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja i decyzja, czy tylko gra lobbingowa w tej sprawie.
Panie redaktorze, powiem tak, minister, gdy przyjechał tydzień temu, to pierwszym zdaniem było zdanie, sprawa nie jest przesądzona, więc przyjeżdżamy oglądać też ten wasz teren. Więc no, ja mam taką informację i on to do mnie mówił akurat.
Panie prezydencie, Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej jest naszym gościem. Ile niemieckich miast odwiedził pan, żeby zobaczyć, jak tam udała się ta transformacja energetyczna, jak udało się zamykanie kopalń i przekształcanie terenów po kopalniach w coś zupełnie nowego?
Panie redaktorze, no my pracujemy zespołowo i tutaj akurat ja byłem w dwóch miastach, ale mamy innych, mamy panią prezydent, mamy zastępcę prezydenta, którzy też byli w Zagłębiu Rury, oglądali te wszystkie tereny poprzemysłowe.
To jeden projekt, panie prezydencie, jeden projekt, który pana zachwycił i chciałby go pan zrealizować w Rudzie Śląskiej.
No to jest, no ja myślę raczej nie umniejszając tego, co Niemcy zrobili, patrzę na te możliwości, które są teraz, tak? Czyli ta fabryka samochodów elektrycznych, ewentualnie fabryka ogniw fotowoltaicznych, bo te branże mają przyszłość i musimy zastępować jedną branżę innymi branżami, więc ja tutaj upatruję możliwości.
Wiceprezydent Rudy Śląskiej nieustająco jest naszym gościem. Na rmf24.pl i w portalu interia.pl rozmawiamy dalej o jeszcze innych możliwościach i szansach, ale też zagrożeniach dla Rudy Śląskiej. Michał Pierończyk nieustająco z nami. No, czytam tę strategię rozwoju Rudy Śląskiej i zastanawiam się, cóż kryje się na przykład za takim stwierdzeniem. Cel operacyjny, który Ruda sobie stawia, to jest zwiększenie równowagi na rynku pracy. Jak tę równowagę chce się zachować, no, kiedy zamykane będą kopalnie?
Panie redaktorze, no my chcemy właśnie taki stworzyć taki korytarz rozwoju pomiędzy autostradą A4 a drogową trasą średnicową, bo Ruda Śląska jest właśnie, przebiegają obydwie te trasy przez nas. Łączymy ją właśnie trasą NS i budujemy ją na takich terenach, które są właśnie terenami pogórniczymi, tylko że tam kopalnia została zamknięta w latach 90., więc te tereny są uspokojone. I właśnie zapewniając takie połączenie, będziemy mieli coś, czego nie ma w metropolii, bo trasa tak naprawdę bezkolizyjna to mają jedynie Gliwice, ale one są znacznie dalej. My w centrum metropolii bylibyśmy pierwsi, co już jest dobrze postrzegane przez inwestorów, bo te nieruchomości się sprzedają i już są plany ich zagospodarowania. właśnie pod kątem hal produkcyjnych, fabryk różnego rodzaju, a także właśnie tych centrów logistycznych, o którym już wspominałem.
No tak, tylko to, co pan mówi, sugeruje, że wy się teraz będziecie na Śląsku między sobą ścigać w ramach tej metropolii. To znaczy, że no, każde z miast będzie próbowało przyciągnąć do siebie inwestorów. Czy jednak zakładacie model, że współpracujecie, że próbujecie ten plan ułożyć razem, wspólnie, jeśli chodzi o te miasta, w których kopalnie będą zamykane?
Niewątpliwie metropolia, która powstała 2 lata temu, jest takim dobrym forum do współpracy. No niemniej każdy wykorzystuje ten potencjał, który sam posiada. Ruda Śląska charakteryzuje się tym, że jest to miasto dzielnic i połączenia między nimi występują, ale występują też tereny pomiędzy tymi dzielnicami. My je chcemy po prostu zagospodarować i stworzyć tam właśnie na tych terenach miejsca pracy. Tak, żeby odchodzący z górnictwa mieli taką alternatywę w miarę blisko swojego miejsca zamieszkania.
W rządowych dokumentach są przewidziane konkretne pieniądze dla Śląska na transformację energetyczną, 60 miliardów złotych w 10 lat. Dla tych regionów, gdzie węgiel do tej pory jest ważny, znaczący czy kluczowy. Wie pan, na jakie pieniądze możecie liczyć z tej puli?
Teraz dopiero te projekty się tworzą. Nie mówię tylko o naszym mieście, ale o całym regionie, całym województwie. My, panie redaktorze, wrócę do tego naszego programu, który robiliśmy w związku z tą restrukturyzacją górnictwa, z tymi zapowiedziami likwidacji wszystkich kopalń. I tutaj mówimy, żeby odtworzyć miejsca pracy podobne jak w strefie ekonomicznej katowickiej, gdzie stworzenie jednego miejsca pracy dobrze płatnego to jest 350 tysięcy złotych, to żeby to odtworzyć, to mamy ponad 2 miliardy złotych, więc my już mówimy o takiej kwocie. Mówimy też o kwocie 1,5 miliarda złotych na przygotowanie tych terenów poprzemysłowych. Wzięliśmy tu właśnie te tereny, gdzie teraz są kopalnie i gdzie jest Huta Pokój. I to jest 1,5 miliarda, więc już robi nam się 4. Mówimy też o likwidacji szkód górniczych. To jest kolejny miliard złotych, więc mamy 5 miliardów złotych tylko dla Rudy Śląskiej. I mówimy o około 50 milionach złotych rocznie utraconych dochodów z PIT-u i z podatku od nieruchomości. Więc gdyby to było w 7 lat, tak jak jest budżet unijny, no to potrzebowalibyśmy około 5 miliardów 400 milionów, 300-400 milionów złotych tylko dla naszego miasta. W sytuacji, kiedy spełnia się czarny scenariusz, że wszystkie te 3 kopalnie są likwidowane, wiemy, że to już będzie inaczej, więc trochę będzie też inaczej ten plan nasz wyglądał.
Że będzie to rozłożone w czasie. A co z Hutą Pokój?
Huta Pokój to tradycja 1840 roku, duży teren. Aktualnie, jak kiedyś pamiętam, było tych pracowników 10 tysięcy w latach 80., teraz ich jest 800. Jest to o tyle dogodny teren, gdzie mamy już plan zagospodarowania. Zmiana planu zagospodarowania w aktualnych realiach to jest 2 lata, więc to jest 2 lata zaoszczędzone czasu, żeby przyjść na taki teren. Mówimy o inwestorze, który ma duże pieniądze, więc teren jest generalnie przemysłowy, to jest ważne.
Czyli
ważne
zakładamy, że Huty Pokój nie będzie, znaczy jej los jest przesądzony.
Panie redaktorze, tego bym nie powiedział, bo te spółki dwie jeszcze dalej funkcjonują i mają zbyt na swoje produkty, ale to nie przeszkadza, bo one zajmują niewielką część z ponad 160-hektarowego terenu, więc pozostała część jest pusta i tam by można lokować właśnie taką wielką fabrykę. Trzeba powiedzieć, że wielkim atutem jest to, że jesteśmy w centrum metropolii śląskiej, zagłębiowsko-śląskiej, ale jest to też wielki atut, że mamy drogową trasę średnicową kilkaset metrów od tej lokalizacji i mamy też działającą bocznicę kolejową, co jest wielką przyszłością tego terenu.
Tak, ale Hutę pytam, bo przed rokiem podpisywano porozumienie o tym, że ma być oddłużona, że ma być ratowana. Kilka miesięcy później pracownicy Huty pisali do premiera, że czują się oszukani, że nie tak to miało wyglądać. Stąd pojawiające się pytanie, czy Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej grozi najzwyczajniej w świecie likwidacja.
Panie redaktorze, i tu pan dotyka bardzo ważnej kwestii, roli samorządu i roli rządu w tej całej działalności gospodarczej. I rząd może ma tak naprawdę wszystkie atuty w swojej ręce.
A wy tylko możecie się przyglądać?
My się przyglądamy, ale robimy wszystko, zachęcamy do tego, żeby coś z tego wyszło. Tak? W naszych rękach tych kart nie ma, tych najważniejszych, ale my robimy, staramy się robić dobry klimat do tego, żeby zainteresować katowicką strefę ekonomiczną, wszystkich inwestorów, którzy są, działają w katowickiej strefie i rząd także, bo rząd ma przełożenie na inwestorów zagranicznych, także zachęcamy, jest bardzo dobry teren do wykorzystania, tam tysiące ludzi by mogło pracować.
Panie prezydencie, na początku lat 90. w Rudzie Śląskiej mieszkało ponad 170 tysięcy ludzi. To był ten moment takiego piku, szczytu, jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne. Dzisiaj jest o ponad 30 tysięcy mniej. Czy macie w Urzędzie Miasta prognozy, które przewidują, jak to będzie wyglądało w następnych latach i czy w związku z zamykaniem kopalń ta liczba jakoś drastycznie się zmniejszy? Przewidujecie odpływ mieszkańców z Rudy Śląskiej?
Panie redaktorze, no, jeżeli zamyka się duży zakład pracy, to siłą rzeczy ten pracownik szuka miejsca innego. My jesteśmy dobrze skomunikowani, więc można do nas łatwo dojechać, ale można też łatwo wyjechać. Więc przewiduję, że jak te miejsca pracy dobrze płatne będą likwidowane w takim szybkim tempie, no to rzeczywiście ta depopulacja przyspieszy. My jako Ruda Śląska nie wyglądamy źle na tle innych miast, bo jak pan mówi o Rudzie, to ja powiem o Katowicach, które miały 360 tysięcy, teraz mają 280. Bytom miał ponad 200, teraz ma 150. Więc nasza, my jakby ustabilizowaliśmy ten odpływ.
No tak, pytanie jest tylko o to, gdzie ci górnicy, którzy mają zapewnioną pracę na dole w innych zakładach, będą te oferty pracy otrzymywali. Jeśli to będzie blisko, to rzeczywiście zostaną z wami, ale jeśli to będzie daleko, to nie będzie siły i wyjadą.
Dokładnie. To znaczy, to jest tak, że my się bardzo obawiamy takiej nagłej restrukturyzacji i zamknięcia na przykład tych 7 tysięcy miejsc pracy od razu, tak? Tego się bardzo obawialiśmy, bo to powoduje, że ten pracownik szuka innej pracy, znajdzie ją prędzej czy później w strefie, w Gliwicach czy w Tychach i po na przykład roku, półtora powie tak, no mi się już tam nie chce dojeżdżać te 30-40 kilometrów w jedną stronę, ja tam sobie znajdę mieszkanie, się wyprowadzę, tak? I wtedy po tym półtora, dwóch latach ten spadek ludności może przyspieszyć. Tego byśmy bardzo nie chcieli, stąd też nasza wielka troska i nasz plan i nasze propozycje, żeby inaczej podejść do restrukturyzacji górnictwa.
Panie prezydencie, jak wygląda budżet miasta w Rudzie Śląskiej w czasie epidemii? Trzeba go mocno aktualizować?
Panie redaktorze, no powiem tak, analizujemy wpływy z podatku PIT. Do końca sierpnia było to mniej o 10 milionów w stosunku do roku poprzedniego, gdzie już były problemy, bo jak wszyscy wiemy, podatkowe zmiany nastąpiły, już wtedy było mniej pieniędzy, a zakładaliśmy, że te wpływy będą rosły, bo one co roku od 2014 czy 2013 roku rosły.
A te 10 milionów mniej, pytanie, jaka jest ogólna pula, od czego liczymy te 10 milionów?
Cały budżet miasta to jest 900 milionów złotych, a od tej puli to jest 181 milionów w tym roku zakładamy, że z tego PIT-u dostaniemy.
Wpływy z podatku.
Więc już mamy 10 milionów mniej, tak? 10 milionów mniej. Jeszcze jeśli mógłbym powiedzieć o tym, jak czarny scenariusz by oddziaływał na te nasze dochody, to trzeba by sobie powiedzieć, że jeżeli zakładać podatek od nieruchomości, my go mamy w tym roku na poziomie 81 milionów, to gdyby zlikwidować wszystkie kopalnie w Rudzie i Hutę, to mamy 26 milionów mniej, więc mamy ubytek jednorazowy rzędu 30% ponad. I to jest podatek od nieruchomości. A teraz jeszcze PIT, czyli te 4 tysiące miejsc pracy w kopalniach tych ludzi, którzy mieszkają w Rudzie, to jest 13 milionów złotych na 181 milionów, o których mówiłem. Do tego ten PIT jeszcze od tych 10 tysięcy osób, które pracują w firmach okołogórniczych, mówię o tych tylko zatrudnionych i mieszkających w Rudzie, to znowu kilkanaście milionów, więc dochodzimy
to
razem.
To są scenariusze na przyszłość, panie prezydencie.
Ale to mówimy o tym czarnym scenariuszu, gdyby te kopalnie miały być wszystkie zamykane, więc nam bardzo zależało, żeby jednak górnicy się dogadali z rządem i żeby to rozłożyć na lata sensownie, tak, żeby to, to
jasne,
było.
Jasne, ale to jest przyszłość, a ja pytam o to, co dzieje się dzisiaj w budżecie i jak ten budżet został wywrócony do góry nogami przez koronawirusa. Czy wy będziecie rezygnować z inwestycji wcześniej zaplanowanych, czy będziecie podnosić podatki i opłaty w mieście, czy będziecie się zadłużać, a może wszystko razem, każdy element wchodzi w ten scenariusz?
Raczej to będzie ten wariant ostatni, że wszystko razem trzeba będzie robić. Wywróciły się finanse dzięki koronawirusowi albo w związku z koronawirusem, ale też się w tamtym roku wywróciły finanse, jak wielu samorządów, w związku z zmniejszeniem wpływów podatkowych w trakcie roku. Tego się nigdy nie praktykowało, że w trakcie roku ktoś dostaje mniej pieniędzy. Już wtedy było ciężko. Teraz jest jeszcze ciężej.
To z czego zrezygnujecie w tym roku, skoro będzie ciężko i wiadomo, że jest ciężko?
Panie redaktorze, no my tak naprawdę nie mamy inwestycji finansowanych z naszych własnych środków. Jest teraz tak, że jest dość szczęśliwie, że Unia daje akurat teraz pieniądze, więc robimy takie składanki, powiem brzydko, że dostajemy 85% z Unii i 15% na przykład z funduszu, który daje Górnośląska Zagłębiowska Metropolia. Teraz znowu będzie te 15% z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Więc robimy takie składanki, więc tak naprawdę jeżeli chcemy utrzymać inwestycje, bo rząd mówi, że to ma być koło zamachowe gospodarki, to my je robimy, ale tak naprawdę nie ze środków naszych własnych, tylko z tych pozyskanych. I to jest jakby strategia. Ale dochodzimy do takiego momentu, że musimy się zastanawiać nad ograniczaniem wydatków bieżących, na przykład wyłączaniem świateł, tak? I mieszkańcy teraz apelują, żeby te latarnie wszystkie załączyć, tak jak było przed kryzysem, tak? A wiem, że niektóre miasta to robią, my no niestety też.
Czyli będziecie wyłączać światło na ulicy, a które...
One są wyłączane.
A które podatki i które opłaty no, muszą pójść do góry, bo nie ma innego wyjścia waszym zdaniem?
Znaczy pole manewru samorządu jest nieduże, bo tak naprawdę mamy do dyspozycji podatek od nieruchomości, tak naprawdę mamy opłatę transportową, więc tu nie ma dużych jakby możliwości. Jeśli chodzi o wpływ z PIT-u, no to to jest jakby część od tego, które wpływa do rządu, więc mamy tylko takie możliwości.
Co komunikacja roku się aktualizuje. Miejska?
Komunikacja miejska to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ my uczestniczymy w metropolii i my przekazujemy składkę do metropolii. Więc metropolia, oczywiście mamy na nią wpływ, organizuje transport zbiorowy i tutaj nasze przełożenie, tak powiem w cudzysłowie, no jest jako jedno z kilkudziesięciu, bo tam 40 kilka gmin, więc mamy to przełożenie mniejsze, więc musimy się podporządkować ogółowi.
Czyli tak, jak metropolia tutaj powie, musimy zwiększyć cenę biletów, to wy powiecie, no musimy.
No to trzeba będzie przegłosować to na tym całym zgromadzeniu ogólnym tej metropolii. Także tak to wygląda. Więc tutaj nie możemy powiedzieć, że ograniczamy komunikację i to się dzieje od jutra. Tak? Takiej opcji nie ma. To uzgadniamy razem z naszymi sąsiadami z metropolii.
A jak sobie radzą wasze szkoły w czasie epidemii przez te pierwsze 3 tygodnie nowego roku szkolnego?
Panie redaktorze, no na razie nie ma jakichś większych perturbacji. Jedna szkoła zaczęła nauczanie 15 września z uwagi na to, że wykryto koronawirusa u jednej bodajże z nauczycielek. No ale generalnie szkoły funkcjonują. Oczywiście frekwencja trochę spada, ale nie jest to jakby coś lawinowego, więc no funkcjonujemy. Osobiście moje dzieci chodzą i do przedszkola, i do szkoły, więc myślałem, że będzie gorzej, powiem tak.
Podglądają z bliska, ma pan informację z pierwszej ręki.
Tak jest.
Wiceprezydent...
Sprawdzam to osobiście.
Wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i panu redaktorowi.